Drodzy Państwo, witamy po przerwie przeznaczonej na wiadomości, na serwis informacyjny. W telewizji Trwam zapraszamy na rozmowy niedokończone. Ten temat zapowiadany. Zagrożenia dla finansów publicznych i poziomu życia w Polsce. Naszym gościem jest pani profesor, doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz, dyrektor Departamentu Finansów GUS, czyli Głównego Urzędu Statystycznego i także niezależny ekspert, jeśli chodzi właśnie o te tematy związane z finansami publicznymi. Temat bardzo istotny, bardzo ważny. Telewidzowie, telewizji Trwam, myślę, państwo mają jakieś wyobrażenie, co to są finanse na przykład rodzinne, domowe, kiedy musimy przygotowywać czy przewidywać, prawda, budżet domowy na dany miesiąc czy jakiś kwartał. Natomiast jeśli idzie o finanse już publiczne, tutaj temat troszeczkę się nam komplikuje, więc może na początek witamy bardzo serdecznie pani profesor w naszym studio po raz pierwszy.
Serdecznie. Ojca i przede wszystkim naszych telewidzów.
Telewidzów, a potem zapraszamy też do Radia Maria już po 21.40. No i pierwsze pytanie właśnie, co to są te finanse publiczne, jaka jest ich rola? Takie wprowadzenie dla nas wszystkich, pani profesor, bardzo prosimy.
Oczywiście my wszyscy, tak jak staramy się gospodarować i zaspokajać nasze własne potrzeby, mamy pewien obszar, w którym jesteśmy zupełnie bezradni. Dlatego, że wydatki, które musielibyśmy ponieść, przekraczają możliwości przeciętnego gospodarstwa domowego. Jakie to są obszary? Ochrona zdrowia, edukacja na wyższym poziomie zwłaszcza, ale także zabezpieczenie społeczne, czyli takie formy ochrony, które pozwalają ludziom żyć nawet wtedy, kiedy tracą zarobki z pracy. I temu służą właśnie finanse publiczne. Oczywiście jest pytanie w ogóle, co to są te finanse publiczne. Finanse publiczne, najogólniej mówiąc, to jest ta cząstka naszych własnych pieniędzy, którą przeznaczamy po to, żeby realizować dobro wspólne. Ponieważ żyjemy w warunkach gospodarki towarowo-pieniężnej, to oczywiście są to transfery pieniężne. Kiedyś były to daniny, ale sens się nie zmienił. Po prostu państwo pełni pewne funkcje i żeby mogło te funkcje pełnić skutecznie, ja celowo akcentowałam ten wymiar społeczny, to musimy wszyscy w imię solidaryzmu społecznego dzielić się naszymi dochodami z państwem. I to jest główna rola finansów publicznych.
Czyli to finansowanie ta wspólna kubka, prawda, która tak, jest, to jest uskładana. I co teraz? I premier czy rząd tą kubkę nam dzieli, co ma być na co, tak? Mówiąc tak bardzo oczywiście.
No w tej chwili rzeczywiście robi to zazwyczaj rząd, ale zatwierdza parlament. Dlatego, że sposób gospodarowania finansami publicznymi w tej chwili rzeczywiście jest w kompetencjach rządu. Kiedyś był w kompetencjach władcy. Razem był skarb władcy i skarb państwa. No na szczęście te dwa elementy zostały rozdzielone. I w tej chwili oczywiście całe zasady i sposób zarządzania finansami publicznymi są z jednej strony w kompetencjach rządu, ale z drugiej strony rząd nie jest samowolny w tych sprawach. Od tego jest parlament, żeby akceptował posunięcia rządu, a co więcej my wszyscy, nie korzystamy wprawdzie z tego, ale my wszyscy mamy prawo kontrolowania rządu w tym, co on robi. Dlatego, że finanse publiczne są całkowicie jawne. I to nam znakomicie ułatwia sytuację, bo jeśli chcemy zobaczyć, jaka jest sytuacja państwa, czy państwo jest zamożne, czy nie, czy może pełnić dobrze swoje funkcje, czy nie, to każdy, kto chce, może wejść na stronę Ministerstwa Finansów i tam spokojnie sobie obejrzeć, jak wyglądają polskie zasoby finansowe, na jakie cele są przeznaczane i co nas czeka w dalszej lub bliższej przyszłości.
I pani profesor, jak wyglądają? Niech nam pani powie, przedstawi, jakie możemy mieć, że tak powiem, nastroje z tym związane, bo myślę, chyba nie za bardzo to wesoło wygląda, prawda? Widzimy wielkie, wielkie zaburzenia równowagi, jeśli chodzi o dochody i przychody, wydatki.
Stało się w Polsce coś bardzo złego. Coś bardzo złego i właściwie, gdyby sięgnąć tak do historii, to należałoby powiedzieć tak. Startowaliśmy do nowego ustroju. Wszyscy mieli wielkie nadzieje, że będzie to rzeczywiście społeczna gospodarka rynkowa, tak jak jest zapisane w naszej konstytucji. Społeczna gospodarka oznacza nie egalitaryzm dochodów, ale jednak dbałość o interesy takich grup, które utrzymują się z pracy, bo nas jest najwięcej. Jak również społeczna gospodarka rynkowa oznacza szacunek dla godności osoby ludzkiej, a trudno wyobrazić sobie przestrzeganie tej zasady, jeśli człowiek nie będzie miał zapewnionych na takim poziomie, na jakim powinien być, a więc akceptowanym społecznie, jakichś materialnych źródeł, które pozwolą mu realizować swoje potrzeby na właściwym poziomie, na akceptowanym poziomie. I w związku z tym warto byłoby sobie przypomnieć, jak wyglądała transformacja ustrojowa w Polsce.
Jak to się zaczęło?
Zaczęło się to bardzo źle, dlatego że było to takie wahnięcie z jednej strony na drugą. Jeśli w socjalizmie było państwo omnipotentne i za wszystko musiało odpowiadać i każdy miał pretensje do państwa, to zwyciężyła koncepcja i właściwie ludzie to tak zaakceptowali bez większych protestów, że wszystko co państwowe jest złe.
Ale który to rok według pani?
To jest rok przełom 89, ale w gruncie rzeczy rok 90. Zapłaciliśmy za to wszyscy ogromną cenę i zapomnieliśmy o tym. Bo ta cena to było ogromne bezrobocie, bo ta cena to było unicestwienie oszczędności całego życia, bo ta cena to była likwidacja zakładów pracy i właściwie wyprzedaż majątku państwowego. I to wszystko przetrzymaliśmy, ale potem był taki okres, że wydawało się, że już najgorsze jest za nami, gospodarka może wejść na ścieżkę wzrostu i tak się rzeczywiście stało. Myśmy w ciągu tych 20 lat podwoili nasz produkt krajowy brutto na mieszkańca.
Możemy zobaczyć wykres, prawda?
Jest wykres na ten temat.
To jest zwany PKB.
To jest tak, produkt krajowy brutto. Co to jest takiego? Produkt krajowy brutto to mniej więcej moglibyśmy przyrównać do tego, czym dysponuje gospodarstwo domowe. Tylko, że produkt krajowy brutto jest kategorią makroekonomiczną, więc odnosi się do całego państwa. Ale tak jak jest w gospodarstwach domowych, jeżeli ja mam małe dochody, to na niewiele mogę sobie pozwolić. Jeżeli mam dochody większe, to mogę sobie pozwolić na więcej.
Zobaczymy ten slajd.
I jeśli państwo ma większe dochody, to powinno lepiej zaspokajać pewne potrzeby całego społeczeństwa, które wynikają z funkcji, jakie powinno państwo pełnić. I jak mówię, myśmy wszyscy jako społeczeństwo zapłacili ogromną cenę za to, żeby mieć rzeczywiście takie dosyć imponujące wyniki, no bo jak popatrzymy,
realnie
to mamy realnie i nominalnie, czyli nominalnie to jest tak naprawdę, gdybyśmy przeliczyli, bo to jest w dolarach, ponieważ to wynikało z przeliczeń międzynarodowych, w dolarach wystartowaliśmy z poziomem dochodów na jednego mieszkańca 4000. No dolar też nie jest walutą, która traci na wartości, ale nie
wzrastało dosyć.
Tak, potem nam bardzo ładnie wzrastało w latach 2007-2008, ale to była generalnie koniunktura bardzo dobra na świecie, więc i Polska na tym skorzystała. No i potem mamy tu osłabienie, ale to osłabienie właściwie wynikało przede wszystkim ze spadku siły nabywczej złotego, prawda? Wobec walut obcych, takiej oficjalnej siły, czyli kursu waluty. Bo gdybyśmy popatrzyli, co naprawdę możemy kupić za nasze pieniądze, to tu mamy to, co jest pokazane na jednego mieszkańca Polski, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o siłę nabywczą. Dlatego to nazwałam, że realnie w tym sensie, że ja mogę coś za te pieniądze kupić. Nadal jednak dolar w Polsce jest więcej wart niż w Stanach Zjednoczonych i dlatego nie jesteśmy aż tak bardzo biedni, jak wynikałoby to z pewnych porównań międzynarodowych.
A w innych państwach jak to wygląda?
No my jednak jesteśmy na tle Unii Europejskiej na czwartym miejscu czy piątym od końca. Za nami jest jednak Bułgaria i Rumunia, tylko czyli nie jesteśmy państwem bardzo bogatym. No ale w porównaniu z innymi krajami pozaeuropejskimi należymy jednak do państw przynajmniej średnio rozwiniętych. Wprawdzie zaliczają nas do tak zwanych rynków schodzących, ale tym niemniej jest to rynek, który...
Trudno się do krajów afrykańskich z całym szacunkiem porównywać.
Nie, ale ja myślę nawet o krajach azjatyckich. Także jeśli tutaj byśmy porównanie takie zrobili, to na pewno jesteśmy wyżej od nich.
Czyli to PKB mówi nam o czym?
PKB mówi nam o tym, czy jesteśmy zamożni, czy nie i na co państwo stać. No więc jak widać, państwo stać jest na sporo, bo to nie są pieniądze gospodarstw domowych, to są pieniądze, które na jednego mieszkańca Polski przypadają. Oczywiście, jak mówię, tutaj bardzo wyraźnie widać, że na razie korzystamy cały czas z tego, że nasza waluta jest naszą walutą, czyli mamy złotówkę, a nie euro, ani jakąś inną jednostkę, która byłaby jednostką światową, no bo wykorzystujemy różnice w sile.
Czyli te słupki mówią nam tak, ile pieniędzy mamy na szkolnictwo, na służbę zdrowia, na ochronę...
No nie do końca. Nie? Nie. O tym będzie mówił budżet. Będzie mówił budżet. I teraz, gdybyśmy chcieli się przyjrzeć, jaka była relacja wydatków budżetowych do PKB,
to można... Patrzymy slajd. Relacja to wydatków budżetowych do PKB w procentach, tak?
W procentach. To byśmy zobaczyli jedną rzecz, która jest dosyć interesująca. Mianowicie, że nasza gospodarka rozwija się znacznie szybciej niż wydatki państwa. No i wydawałoby się, że to jest dobrze, dlatego że jeśli tak, no to mamy pewną sferę działalności prywatnej i w sumie wyglądałoby na to, że wzięliśmy sprawę we własne ręce, a państwo dobrze pełni swoją funkcję w tym obszarze, gdzie indywidualna przezorność byłaby niewystarczająca, prawda? Także z tego punktu
widzenia...
Czyli prosimy
o slajd Omany, tak.
Tak, widać tutaj, że mieliśmy dość wysoki udział tych wydatków do PKB. To jest rok 95, kiedy już ta gospodarka się w miarę ustabilizowała, kiedy właściwie te główne podatki już weszły do praktyki, okrzepły. No i potem widać, że nam tutaj spada to... Sporo, bo aż o 5 punktów procentowych, prawda? Nawet ponad 5 punktów, bo z 27 punktów do 21. Także to jest dość duży spadek, jeżeli chodzi o tę relację i on jest korzystny w gruncie rzeczy, bo on pokazuje, że Polacy rzeczywiście potrafili wziąć sprawy w swoje ręce i gdyby im nikt nie przeszkadzał, to pewnie bylibyśmy krajem, który znacznie dalej byłby niż w tej chwili, bo jest jedna rzecz bardzo przykra, mianowicie ten wzrost gospodarczy, o którym mówię, właściwie podwojenie w skali makroekonomicznej, czyli ogólnie, prawda, i te wzrosty, które pokazywaliśmy na mieszkańca, które są oczywiście troszkę niższe, są niepokojące, ponieważ one są generowane głównie popytem. Od kilku lat, mniej więcej od roku 2009-2010, systematycznie obniżają nam się inwestycje. Jeśli nie ma inwestycji, nie ma nowych miejsc pracy, jest zagrożenie wysokim bezrobociem, które i tak przecież nigdy w życiu nie byłoby tak wysokie, gdyby nie pewne decyzje, które zostały podjęte na początku transformacji ustrojowej, gdzie zostawiono polskie przedsiębiorstwa bez żadnej pomocy, bez żadnej opieki i ludzie, którzy tam byli zatrudnieni, znaleźli się z dnia na dzień na bruku. Podobna sytuacja zresztą wystąpiła niedawno w przemyśle stoczniowym, w przemyśle motoryzacyjnym, mam na myśli w tej chwili bankructwo FSO. Także bez interwencjonizmu państwa w sferze gospodarczej niestety takie efekty też się pojawiają i to są skutki bardzo, powiedziałabym, bolesne nie tylko dla tych osób, które utraciły pracę i źródło dochodów, ale również one powinny być bardzo wnikliwie analizowane w trakcie polityki społecznej, ponieważ ci ludzie tracą nie tylko źródło utrzymania, ale oni również tracą często swoje miejsce w społeczeństwie. Oni stają się ludźmi wykluczonymi. To jest wielka sprawa, którą należałoby jednak rozważyć może odrębnie, dlatego że dzisiaj nie możemy tego tematu rozwinąć szerzej, ponieważ mówimy o finansach,
czyli
prawda?
Jakiegoś cyklu, tak. I o reformie, dzisiaj mamy tak. Zagrożenie dla finansów publicznych.
Dla finansów czy publicznych. Możemy... Czyli ludzie zagrożeniem dla finansów publicznych nie są, ponieważ w Polsce są tak niskie świadczenia, że jedynie możemy powiedzieć o jednej kwestii, jeśli można twierdzić, że istnieje jakieś zagrożenie ze strony tych ludzi dla finansów publicznych. Mianowicie cały czas... I to bardzo szybko rosną wydatki na pomoc społeczną. One są groszowe, one są niezmieniane od 4 lat. To są śmiesznie niskie kwoty, to są kwoty na poziomie minimum biologicznego, bo to jest 351 zł na gospodarstwo domowe. Tak, od tego pułapu się liczy 477, jeżeli osoba pracuje i żyje na własny rachunek sama, czy to z renty, czy z jakiejś niskiej pensji. Ale rzecz wygląda tragicznie, dlatego że tego typu wydatki zostały scedowane przez budżet państwa w znacznej mierze na samorządy. I one są tym większe, im większe jest bezrobocie, a z drugiej strony w takich właśnie samorządach nie ma w ogóle dopływu pieniądza, bo budżety samorządów są budowane na podatkach od osób fizycznych. Skąd mają ci ludzie wziąć pieniądze? Także tutaj mamy pewnego rodzaju związek, ale to jest odrębny temat i jak mówię, trzeba by do niego wrócić przy innej okazji, bo na pewno jest to temat zasługujący na szczególną uwagę. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam tylko też zaznaczyć, że Polska, która podpisała cały szereg konwencji dotyczących ochrony zabezpieczenia społecznego, a w szczególności konwencję 102 MOP, konwencję 128, nie podpisała tego punktu, który dotyczył ochrony bezrobotnych. To też jest znamienne. Natomiast gdybyśmy chcieli popatrzeć teraz na związek wydatków socjalnych z finansowaniem tego ze środków budżetowych, bo jednak wydatki socjalne w znacznej mierze, nie tylko te na pomoc społeczną, są finansowane z budżetu państwa. Otóż...
mamy też planszę, dynamika wydatków socjalnych.
Czyli mam rozumieć,
że na razie robimy opis sytuacji, prawda?
Tak, żeby to zrozumieć, tak. Bo akurat sprawy budżetu są dosyć trudne.
Dynamika wydatków socjalnych, jak to się przedstawia? Mamy slajd, bardzo prosimy pani profesor.
I tu jest to narysowane, jak to wygląda. Więc gdybyśmy popatrzyli na wydatki budżetu państwa ogółem, to jest ta żółta kreseczka, takimi kółeczkami pozaznaczana, no to jak widać te wydatki cały czas spadają, co się zresztą pokrywa z tym, co mówiłam na początku, prawda, że jednak nam ogólnie te wydatki w relacji do PKB spadały i spadały również...
I co, państwo staje się coraz bardziej mniej opiekuńcze?
Państwo staje się coraz mniej opiekuńcze, bo państwo mówi, że ludzie powinni sobie radzić sami i gdyby rzeczywiście był ten wzrost taki, że potrafilibyśmy sobie radzić, czyli gdyby nie było coraz większej armii ludzi wykluczonych, to niewątpliwie tego typu polityka byłaby polityką zasadną i jak najbardziej usprawiedliwioną. Czyli tylko, że pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w gruncie rzeczy społeczeństwem biednym, że większość ludzi ma pensje bardzo niskie, często są to pensje zbliżone do minimalnego wynagrodzenia albo najwyżej do średniej krajowej. Więc nie jesteśmy...
I gospodarstw domowych się zadłuża po prostu pod koniec miesiąca.
A to nam generuje wspaniale potem popyt, prawda? I możemy się chwalić, że mamy bardzo dynamikę wzrostu imponującą, prawda? I pokazywać
ale właśnie,
to.
Ale oceńmy to.
Ale
właśnie.
Tutaj popatrzmy,
czyli
o co
to żółte, to...
To żółte to jest ogólnie to jest trend, który dotyczy wydatków państwa.
Czerwone kwadraciki, widzimy takie amplitudy.
I to właśnie o tym chciałabym za chwilę. Natomiast chciałabym zwrócić Państwu uwagę jeszcze na jedną rzecz. Po wielu, wielu latach walki i zmagań, w czasach no, gierkowskich właściwie, tak by trzeba było powiedzieć, chociaż wcześniej już Gomułka coś tam zrobił, dano po raz pierwszy rolnikom indywidualnym prawo do partycypacji w systemie ubezpieczeń społecznych. Ja uważam, że to była wielka zdobycz, bo ludzie na wsi nie mieli żadnego zabezpieczenia na starość, nawet groszowego. I potem w 90 roku powołano taką instytucję jak KRUS, co było jak gdyby potwierdzeniem tego, że my jako państwo nie zostawimy rolników.
To był ZUS dla rolników, którzy...
Starych, takich chorych samymi sobie. Ponieważ polskie rolnictwo jest mniej więcej w 80% nietowarowe, to są gospodarstwa typu rodzinnego, prawda? Wobec tego trudno było od tych ludzi wymagać, żeby płacili składkę, tak jak pracownicy, którzy jednak dostają co miesiąc wynagrodzenia. I wobec tego przyjęto taką generalnie zasadę, że państwo w znacznej mierze finansuje te emerytury i renty, które są przeznaczone dla rolników indywidualnych. To są groszowe świadczenia, one są na nasze pieniądze takie miejskie, właściwie nie do utrzymania się, bo to jest 600-700 zł miesięcznie, ale na wsi za te pieniądze można przeżyć. Czyli jeżeli byśmy popatrzyli, to jest, nazywa się dotacje do fair. Te dotacje do fair to są właśnie dotacje w gruncie rzeczy, jakie państwo przeznacza na to, żeby rolnicy mogli otrzymać swoje emerytury. I widać wyraźnie, że zarówno liczba tych świadczeniobiorców, bo wieś się starzeje, jak i wydatki maleją. Wyraźnie maleją. Natomiast atak jak jest bardzo ostry i przy każdej okazji wypomina się rolnikom, że oni dewastują system finansów publicznych ze względu na te dotacje. Otóż ja chcę powiedzieć wyraźnie, że to jest nieprawda. I jeżeli są nawet ludzie nieuczciwi, którzy do tego systemu należą, no to będą mieli w przyszłości bardzo niskie emerytury, ale sądzę, że na pewno 90% osób, które należą do KRUS-u, to są osoby, które rzeczywiście prowadzą tego typu gospodarkę.
A nieuczciwość na czym polega?
No nieuczciwość polega na tym, że naprawdę mogę mieć 2 hektary, ale pod szkłem, prawda, czy jakieś specjalistyczne gospodarstwo, mimo to, korzystając z moich znajomości, występuję jako rolnik, który prowadzi taką indywidualną gospodarkę i korzystam z tego, że płacę obniżone składki emerytalne. Tak, ale wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli tak, to jest pewien Guinness.
I mamy te kwadraciki, właśnie FUS.
I to bym chciała. I to są te żółte, żółte, jak powiedziałam, to jest ogółem, natomiast te zielone to są dotacje do funduszów na emerytury rolników.
2000 rok, że jest bardzo wielki, prawda?
A teraz wzrost mamy tu, to jest bardzo ciekawa sprawa.
Co tu się stało?
Nic się tutaj takiego wielkiego nie stało. Może jeszcze sekundkę. Tu są pokazane wydatki na pomoc społeczną i jak widać one też spadły. Dlaczego? No bo one zostały scedowane w tej chwili właściwie w znacznej mierze na samorządy, głównie na gminy i powiaty i tak mamy, jak właśnie mamy. Natomiast ta czerwona kreska jest dosyć interesująca, ponieważ ona pokazuje dotacje państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I jak widać, był taki okres do 99 roku, że w pewnych momentach nawet mieliśmy spadkową tendencję. Co ta kreska obrazuje? Ona obrazuje po prostu sytuację na rynku pracy. Jeżeli ja miałam duże zwolnienia grupowe, to myśmy musieli tych ludzi kierować na emerytury czy renty, jeśli tylko spełniali jakieś warunki, które pozwalały ich tam kierować.
Tak jest. A tutaj mamy 2001, a więc widzimy, że jest sytuacja odwrotna, prawda? To amplituda jest do góry, a więc dotacje do FUS zwiększone dwukrotnie.
Tak, bo tutaj mamy moment wejścia w życie reformy z OFE. I w tym momencie dotacje skoczyły nam od razu o kilka miliardów złotych. Mhm. Jednocześnie ich udział. I potem jest drugi ciekawy bardzo rok, 2004. To jest ten rok, kiedy dotacje, które rekompensowały składkę przekazywaną do OFE, zaczęto finansować w ciężar tak zwanego finansowania deficytu. A tak naprawdę nie było tego widać w budżecie państwa, tylko było to schowane, ale to nie znaczy, że było tego mniej.
Czyli tu budżet państwa troszeczkę odetchnął, nie?
2000. Nie, budżet państwa nie odetchnął, dlatego że wbrew pozorom myśmy mieli taką sytuację, że myśmy najpierw uczciwie wykazywali, ile pieniędzy idzie do OFE. W momencie, kiedy przekroczyliśmy 30 miliardów złotych, a to się stało bardzo szybko, bo już w 2003 roku taka sytuacja nastąpiła, trzeba było to ukryć. No więc część dotacji do FUS ukryto właśnie w taki sposób, że zaczęto to wykazywać w innej pozycji. Ja to nazywam kreatywną księgowością, ale to nie jest istotne w tej chwili. W każdym razie te pieniądze nie były wykazywane w budżecie jako wydatek budżetu, tylko jako finansowanie deficytu przychodami z prywatyzacji.
Czyli FUS, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który jest na wszystkie ryzyka.
Na wszystkie ryzyka.
To znaczy zarówno na ryzyko emerytalne, a więc do życia wieku emerytalnego, jak i rentowe, jak i chorobowe, jak i wypadkowe. Oczywiście nie twierdzę, że nie popełniono przy tym błędów, dlatego że myśmy mieli taką sytuację, że w pewnym momencie, kiedy fundusz rentowy, ja może powiem, o który tutaj by mi slajd chodziło.
Chciał zapytać też o te właśnie OFE.
Tak, mamy saldo głównych subfunduszy i to jest dosyć
saldo
istotne.
Saldo głównych subfunduszy FUS, zaraz zobaczymy.
Tak, i tutaj zobaczcie Państwo, o co tutaj by chodziło. Mianowicie, jeżeli chodzi o fundusz emerytalny, to on nigdzie na świecie nie jest samowystarczalny. Ale każdy ubezpieczyciel, a ZUS jest pewnego rodzaju ubezpieczycielem, wie, że ma ryzyka, które będą dawały wynik dla niego korzystny i taki, który jest niekorzystny. I ten wynik z tych korzystnych, to się nazywa ryzyka, z tych korzystnych ryzyk będzie nam pokrywał straty w tych mniej korzystnych, ale trzeba prowadzić jedne i drugie ubezpieczenia, dlatego że ubezpieczenia mają to do siebie, że chronią społeczeństwo, prawda, przed jakimiś zdarzeniami, które są bardzo niekorzystne, pociągałyby za sobą daleko idące i katastrofalne skutki dla wszystkich.
Już to saldo będziemy widzieć. Czyli tak, czyli mamy teraz i teraz sytuacja sama OFE. Pytanie, dlaczego rząd wprowadził ustawę ograniczającą składkę? Może to jest pytanie za szybko postawione, bo powiedzmy sobie właśnie, czy miały być to OFE?
OFE tak, miały od początku, początku były oszustwem i niczym więcej być nie miały. Po prostu rzecz polega na
była
tym.
Była reklama, były całe.
To jak się zwykle, jeżeli ktoś kogoś chce oszukać, no to najpierw przekonuje go, że to jest świetne rozwiązanie. Nie, OFE było oszustwem od początku. Mianowicie o co chodzi? To jest też trudne do zrozumienia dla osób, które nie zajmują się zawodowo finansami, ale
kto chciał kogo oszukać, pani profesor?
Ja myślę, pytanie że chciały sądowe oszukać korporacje finansowe. Jest taka zabawa, nazywa się nieładnie, bo świętego się w to miesza, łańcuszek świętego Antoniego. Coś takiego.
Bo piramidka jest szczęścia.
Piramidki szczęścia, jakieś tam piramidy finansowe i tak dalej. Otóż jest sytuacja po 71 roku taka, że właściwie pieniądz jest niczym, jest pewnym symbolem, jest tylko zobowiązaniem. Ale jak go można pomnażać? Pomnażając zobowiązania. I jest nawet taki wzór na kreację pieniądza, który mówi o tym, że jeśli ja wpuszczam pieniądz do systemu finansowego, to on mi będzie rósł w postępie geometrycznym, no ale potem oczywiście następuje koniec zdolności do kreacji pieniądza. I ona może być przywrócona tylko wtedy, jeżeli z zewnątrz ja znowu skieruję ten pieniądz do systemu. Otóż korporacje amerykańskie, które są bardzo ekspansywne, dostrzegły świetną możliwość pozyskania nowych przestrzeni dla generowania łańcuszka świętego Antoniego, jeżeli można świętego w to mieszać. No i okazało się, że są takie kraje, które właśnie niedawno otrząsnęły się z realnego socjalizmu. Ludzie tam są kompletnie niewyedukowani, nie znają się na finansach. Są również kraje Ameryki Łacińskiej, gdzie nigdy nie było żadnego systemu ubezpieczeń. Więc jak łatwo i szybko zdobyć pieniądze? Wmówić ludziom, że my wam zapewnimy bardzo dobre emerytury, jeśli dacie nam swoje pieniądze.
Zaufać,
i w ten sposób będziemy mieli co miesiąc doskonałe zasilanie w różne środki finansowe, a przy okazji będziemy sobie generowali my nasze zyski. Ale jak to teraz zrobić? No więc różnie to było w różnych krajach rozwiązywane, tym niemniej w Polsce zdecydowano, że mają powstać otwarte fundusze emerytalne. I gdyby to rozwiązanie było takie świetne i znakomite, no to prawdopodobnie Polacy sami by się do tego garnęli. Nie trzeba by takiej bardzo ostrej kampanii reklamowej, jaką przeprowadzono. Ale ponieważ Polacy nie bardzo się orientowali, no to zaczęto im to tłumaczyć, prawda, że inwestycje kapitałowe to jest takie cudowne urządzenie, że właściwie jak stoliczku nakryj się, daje złotówkę i po kilku latach mam kilkaset tysięcy z tego. Prawda jest zupełnie inna, dlatego że każdy, kto zna się chociaż trochę na inwestycjach długoterminowych, a ja myślę, że większość Polaków, którzy korzystali chociażby z kredytu hipotecznego, zabezpieczonego hipotecznie, wie, że nikt od nich nie żądał więcej niż 4-6% za ten kredyt. Czyli jeżeli ja chciałabym inwestować jakieś pieniądze na długi okres, a przecież czym jest OFE, inwestycją na 20, na 30 lat, to ja nie mogę zagwarantować więcej, nawet jeśli dobrze będę zarządzała, że będę miała więcej niż 4-6% rocznie. Tego się nie da zrobić, bo gdyby tak można było, to banki też nie są instytucjami charytatywnymi i nie żądałyby za kredyty hipoteczne 4-6%, gdyby mogły mieć 10%, prawda? W związku z tym ludzie powierzali chętnie te pieniądze, nie mając świadomości, że te pieniądze tak naprawdę to są pieniądze, które są niczym innym jak długiem. W momencie, kiedy wprowadzaliśmy OFE, państwo polskie nie miało równowagi budżetowej, czyli nadal wydatki były większe niż dochody, ale nie były tak bardzo dużo większe i gdyby nie dotacje do OFE, prawdopodobnie byłyby dzisiaj wyrównane. Ale mówiono ludziom, że emerytury z takiego kapitałowego filara to będzie właśnie coś, co im zapewni dostatnią przyszłość i że tego typu systemy istnieją na Zachodzie, co jest nieprawdą. To jest nieprawda dlatego, że podstawowe zaopatrzenie jest gwarantowane przez państwo, więc nie może być powierzone żadnym prywatnym instytucjom rynku kapitałowego. Oczywiście, jeżeli ktoś ma nadwyżki albo państwo jest bardzo bogate, może skierować część pieniędzy na rynki kapitałowe, ale podstawowe zaopatrzenie, to, które pozwoli ludziom żyć i utrzymywać się z odłożonych pieniędzy, musi być jednak gwarantowane przez państwo i wszystko musi się dokonywać pod kontrolą państwa. I jest jeszcze jedna rzecz i to jest też oszustwo. Mianowicie wmówiono ludziom, że człowiek, który pracuje 30 lat i zarabia przeciętnie, tak jak można w Polsce zarabiać, odłoży tyle pieniędzy, żeby utrzymać się przez następne 20-30 lat. Nie odłoży. Dlatego, że i tak jest zapisane w konwencji, na którą się powoływałam, 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy, nasze wynagrodzenia tak zostały skalkulowane, że założono z góry, że odpowiedzialność za nasze utrzymanie będzie spoczywała na państwie, a państwo pozyska te środki nie w formie podatków,
od pracy pokoleń,
ale od pokolenia, które będzie pracowało.
Czyli będzie właśnie.
Będzie pracowało i nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby twierdzić, że nie będzie, chyba że dalej gospodarka będzie się zwijać, bo to jest właśnie najgorsze zagrożenie, które tutaj jest. Także tutaj po prostu ludzie zostali wprowadzeni w błąd. Wytłumaczono im, że to są jakieś realne pieniądze. To nie są realne pieniądze. W OFE nie ma żadnych realnych pieniędzy i nigdy ich nie było. No, to jest mistyfikacja i oszustwo. Nie ma. W OFE nie ma realnych pieniędzy. W OFE są papiery wartościowe. Jakie? Długi państwa przede wszystkim, bo obligacja to jest papier dłużny. Gdybyśmy my z ojcem mieli jakieś relacje, powiedzmy, finansowe i ja bym pożyczała od ojca pieniądze, to ja bym mogła wydać weksel, prawda? Że ja, Grażyna Ancyparowicz, stwierdzam, że... I tego typu papierem, tylko emitowanym w imieniu Skarbu Państwa, są obligacje skarbowe. I sytuacja dokładnie wygląda tak, jak powiedział to minister Rostowski. Państwo, ponieważ nie ma pieniędzy na bieżące wypłaty emerytur, no bo te pieniądze musiałyby trafiać do OFE, to emituje papiery wartościowe, czyli pożycza pieniądze po 3%, po 6%, po to, żeby lokować je na 3%. No to mi się wydaje, że tutaj nie ma co szukać jakiejś teorii ekonomii, tylko wystarczyłoby odrobinę zdrowego rozsądku. Jeżeli ja pożyczam na 6%, zaciągam kredyt po to, żeby zrobić sobie lokatę na 3%, to wydaje mi się, że żądanie pana Balcerowicza, że trzeba pokazać jaka jest teoria ekonomii, która przeczy, że to nie miałoby racji bytu i nie miało to sensu, wydaje mi się, że jest zupełnie chybiona. No, zdrowy rozsądek wskazuje, że to jest błąd. I teraz, jeśli mamy taką sytuację, że w OFE są przede wszystkim te obligacje Skarbu Państwa, to powstał jeszcze drugi mit, mianowicie, że pozostałe pieniądze są lokowane. No są lokowane, owszem, w jakimś tam procencie. Oczywiście nie wykorzystuje się możliwości, jakie OFE teoretycznie miałyby, ale one są lokowane na przykład w certyfikaty inwestycyjne. Otóż te gospodarstwa domowe, które w 2007-2008 roku zainwestowały w fundusze inwestycyjne, było wiele takich gospodarstw, mogą coś na ten temat powiedzieć. Ile pieniędzy wtedy straciły na tych funduszach? Bo pieniądz, jak mówię, dzisiaj jest tylko zobowiązaniem. I jeżeli ja daję te pieniądze na rynek, a rynek mi mówi, ja negatywnie wyceniam te papiery, to ja w tym momencie tych pieniędzy nie mam, bo one nie stanowią same w sobie żadnej realnej wartości. Jest ale jeszcze...
Ale przepraszam, ja chcę być adwokatem, powiedzmy, naszych telewizów czy społeczeństwa w tym momencie. I powiedzmy, ktoś może powiedzieć tak, tak mówi, ja nie jestem ekonomistą, finansistą, zaufałem państwu, które ma taką rolę, że właśnie się ma za, nie chcę powiedzieć opiekować, ale bierze te finanse publiczne, a więc jakąś przyszłość także i moją mi zagwarantuje. I się pytam, jaka będzie moja emerytura, jaka będzie moja przyszłość. Według tych wszystkich obliczeń, pani profesor, jak to będzie wyglądało? Na co mogą liczyć Polacy? Bo to jest najważniejsze.
Ja tylko...
To saldo przed chwileczką właśnie, żeśmy nie mówili tego, ale może zobaczymy. Ale jak to może, jaką stronę to wszystko
idzie? Proszę ojca, ja tylko chciałabym jeszcze jeden mit rozwiać. Dlatego, że ponoć uzasadnieniem dla istnienia OFE mają być inwestycje giełdowe, bo faktycznie, jak mówiłam przed chwilą, w Polsce nie ma miejsc pracy, nie ma inwestycji. Otóż, żebyśmy sobie powiedzieli...
Mówi się, że tu... OFE da miejsca pracy, to OFE...
No, daje miejsca pracy dla ludzi, którzy zarządzają funduszami. Tam są nawet zupełnie dobre miejsca pracy, bo po kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie są zarobki w OFE, więc wydaje mi się, że są bardzo dobre miejsca pracy. Tak. Szkoda, że dla tak niewielkiej grupy
tylko dla tych
osób,
obsługujących to.
Dla tych, którzy akurat tam pracują. No i ewentualnie dla akwizytorów, prawda, których też jest spora armia. Ale w stosunku do ludzi aktywnych zawodowo w Polsce to jest zero statystyczne, więc nie mamy o czym mówić. Ja bym chciała o czymś innym powiedzieć. Mianowicie jest mitem, i to jeszcze raz podkreślam, i to jest kolejne oszustwo, że OFE tworzą miejsca pracy, bo inwestują na giełdzie. Bo ja powiedziałam, że one inwestują głównie w obligacje, czyli po prostu pożyczają państwu jego własne pieniądze. I jest taki bardzo zabawny film na portalu Ministerstwa Finansów, który warto obejrzeć, gdzie pokazuje się, jak właśnie krążą te obligacje, te długi w gruncie rzeczy. No bo co to jest obligacja? Papier dłużny, potwierdzenie, że ja jestem winien, prawda? Między OFE i Ministerstwem Finansów. Natomiast co do giełdy. Giełda w ogóle... I tu mamy taką planszę, którą też warto byłoby sobie zobaczyć.
I to saldo zostawiamy, tak?
To za sekundkę. Tak, to saldo zostawiamy, bo jak widać z tego, to saldo jest tylko tutaj bardzo źle się stało, jeżeli chodzi o fundusze rentowe. Ja to muszę wprost powiedzieć, że według mnie jednym z najważniejszych błędów, jakie popełniono, było zniesienie czy ograniczenie raczej składki na fundusze rentowe. To był duży błąd. Ale to sobie odpuśćmy, tak. Dlatego że jak mówię, to jest bardzo obszerny temat i znowu nie damy rady.
Tak, bo musimy
sobie z nim...
czas ograniczony.
Tak, mamy, tak. W związku z tym ja chciałam tylko powiedzieć, chciałam powiedzieć tylko tyle, że wszystkie kapitały, które zasilają przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, to jest 2,7%. Czyli jeżeli przyjmiemy, że powiedzmy wartość tego, co jest na giełdzie, to jest około około 800 miliardów złotych. Tam są oczywiście nie tylko polskie przedsiębiorstwa, bo mniej więcej 40% tej kwoty to jest kwota, która przypada na zagraniczne przedsiębiorstwa, to tylko 2,7% tych pieniędzy trafiło w 2010 roku do przedsiębiorstw. Wcale nie jest powiedziane, że akurat kupiły to OFE, prawda? Wszystkie inne to są pieniądze o charakterze zysków spekulacyjnych, bo przecież giełda to jest pewien rodzaj kasyna. Idę tam po to, żeby kupić tanio i sprzedać drogo. Czyli z tego punktu widzenia teza, jakoby OFE tworzyły jakieś miejsca pracy, czy nawet zasilały gospodarkę w kapitał, jest nieprawdziwa. Dlatego, że znacznie skuteczniej robią to inni inwestorzy, którzy tam są, ale w ogóle nawet gdyby przyjąć, że ich udział jest znaczący, to jest tylko 2,7% wszystkiego, co jest na giełdzie. Także to jest bardzo mała wartość i właściwie nie warto się tym dalej zajmować.
Czyli ta slajd, pani profesor, który chcę złączyć?
Tutaj, jeżeli już nie mieliśmy, to ja wiem, że ojciec mi zadał inne pytanie. I
tak, bo mi właśnie chodzi o ten konkret.
O te emerytury, które będą w przyszłości. I to jest najbardziej porażające, co wydaje mi się z całej tej reformy wynika. Dlatego, że my wszyscy koncentrujemy się w tej chwili na problematyce OFE i mówimy, no tak, te OFE to są niedobre, być może należałoby je zlikwidować. Jedni twierdzą, inni mówią, że byłoby może dobrze, gdyby zostawić tutaj swobodę wyboru. Ja oczywiście jestem za tym drugim rozwiązaniem, no bo jeżeli człowiek ma jakieś nadwyżki, to niech sobie decyduje, gdzie chce to lokować i w jaki sposób chce się zabezpieczyć na starość. To jest moim zdaniem bardzo indywidualna sprawa i każdy powinien podejmować decyzję na własny rachunek z jednym ograniczeniem, że nie będzie potem wyciągał ręki do państwa po gwarantowaną emeryturę, bo ponosi ryzyko tak jak każdy inwestor, prawda? Jeżeli ja moje pieniądze angażuję w jakieś inwestycje spekulacyjne i je przegram, no trudno, ale wtedy robiłam to zupełnie świadomie i raczej nie powinnam się kierować do państwa o to, żeby mi to zrekompensował.
Czyli taka pewna to jasność, klarowność, wybór.
Wybór, tak, proszę bardzo, ale ze świadomością, jakie są konsekwencje tego, że można dużo wygrać. Oczywiście dużo na dłuższą metę się nie wygra, bo jak powiedziałam, to jest 6-7% i według mnie OFE nie powinno być jedyną propozycją inwestycji kapitałowych, tylko jest mnóstwo różnych instytucji i każdy, kto jest zainteresowany oszczędzaniem na starość, a ma na to wystarczające zasoby, powinien sobie z tego skorzystać. Natomiast w czym właściwie tkwi sedno sprawy i na czym polegają zagrożenia dla finansów publicznych i dla rozwoju Polski? W tym, że wprowadzając OFE wprowadzono tak zwany system zdefiniowanej składki. I to jest to, co ja powiedziałam na samym początku, że nasza emerytura ma zależeć od tego, ile sobie oszczędzimy. Otóż mamy tutaj pokazany taki wykres, który się nazywa kapitał emerytalny oszczędności z lat 1999-2035 w złotych.
Zaraz zobaczymy.
Tak.
Kapitał emerytalny. Tam jest bardzo wyraźnie powiedziane.
Tu są pokazane trzy sytuacje, które właściwie w życiu się nie mogą zdarzyć, to znaczy nigdy nie będzie tak komfortowo, jak ja przyjęłam przy tych założeniach. Mianowicie przede wszystkim przyjęłam, że człowiek, który będzie w przyszłości emerytem, pokazane, co on może oszczędzić, ale tutaj wychodziło raczej o taki wykres, gdzie ja pokazuję zakumulowany kapitał, czyli to będzie kolejny wykres ze słupkami, następny w kolejności potem, bo tutaj jest pokazane, ile możemy oszczędzić. O, i chodziło mi w gruncie rzeczy o ten wykres, bo tu mamy taką dość obrazową sytuację, mianowicie przyjmijmy, że jest człowiek, który podjął pracę od 1 stycznia 1999 roku, wszedł od razu do systemu zdefiniowanej składki, to się nazywa, żeby nie mówić, że nie wiemy, jakie będzie świadczenie, bo go pewnie nie będzie, i teraz pracował 37 lat, bo to są pełne lata, które on przepracował. Na dole tym ciemnym kolorem zaznaczyłam rzeczywistą składkę, którą mógłby odłożyć człowiek, który od pierwszego dnia pracy dostawał tak wysokie wynagrodzenie, że mógł odkładać składkę najwyższą, jaka w Polsce jest możliwa, czyli 250%. No to on by odłożył tak około 200 tysięcy złotych, prawda? Tutaj mamy takiego człowieka, który w tym okresie, o którym mówimy, czyli w tym, który minął już, odłożyłby sobie też składkę, ale jego zarobki byłyby mniej więcej równe tej kwocie przeciętnej, czyli kwocie bazowej. Ja myślę, że większość ludzi tak właśnie pracuje. I tu jest wreszcie składka osoby, która prowadzi działalność na własny rachunek. Te osoby zazwyczaj korzystają z tej ulgi, która pozwala im płacić tylko 60% wymaganej kwoty. Czyli byłyby to takie oszczędności emerytalne. I teraz, gdyby te osoby pracowały następnych lat kilkadziesiąt, prawda, aż do między rokiem 2012-2035, to nadal utrzymując w dzisiejszych cenach takie wynagrodzenie, ten, który był bogaty, miałby odłożony kapitał emerytalny przekraczający 600 tysięcy złotych. Ten miałby środkowy jakieś 220 i ten, którego mamy tutaj na dole, miałby jakieś 200 tysięcy złotych. I ludziom się wydaje, że to są bardzo duże pieniądze. Tylko jakie będą z tego emerytury?
Właśnie, jakie?
Otóż ten, który jest tutaj, i to jest następny slajd.
Następny slajd, prosimy.
Tak. Ten, który jest tutaj w tym najwyższej grupie dochodowej, prawda, to jest nierealistyczne, bo nikt nie zarabia takich pieniędzy przez 37 lat.
A jeszcze ten z słupkami, ten?
Tak, to jest następny ze słupkami, bo to w tej kolejności by szło.
O tym jest, o ten, tak?
Tak, to są te emerytury kapitałowe. I to będziemy mieli tak, emeryturę kapitałową brutto dla tego bogacza, który tak fantastycznie zarabiał przez całe życie, ona będzie sięgała niecałych 3000 złotych.
A te warianty, ten ciemny fiolet?
To jest właśnie ten najbogatszy, tak. To jest ten ciemny fiolet wariant, a to jest ten najbogatszy. Ten przeciętniaczek, który całe życie mniej więcej tak zarabiał średnio, będzie miał emeryturę, oczywiście to są brutto kwoty,
tak, tak.
Na poziomie około 1000 złotych. A ten biedaczyna, który prowadził działalność na własny rachunek. Przypominam, że takich ludzi jest 3 miliony w Polsce, nie liczę osób, które są z nimi powiązane i pracują razem w tychże gospodarstwach domowych i ludzi, którzy są ubezpieczani przez przedsiębiorców na te kwoty.
Prawda?
Tak, ale to nawet nie chodzi o to, bo za 3000 złotych, no ktoś, kto miał przedtem 80 tysięcy miesięcznie, też będzie miał kłopoty, żeby wyżyć przynajmniej na początku, bo on będzie musiał zmienić w ogóle styl życia i bycia. Natomiast te biedaki tutaj, one raczej nie będą miały szans na to, żeby cokolwiek oszczędzić. Poza tym ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ludzie w Polsce oszczędzają przede wszystkim inwestując w mieszkania własne, prawda? Jakie by one nie były. I w dzieci, jeśli je mają. Więc szanse na oszczędzanie przez tych średnio zarabiających jakichś dodatkowych pieniędzy w czymkolwiek są właściwie znikome. Natomiast jak mówię, ich emerytury, wszystko jedno, czy to będzie z ZUS-u, czy z OFE, czy tylko z ZUS-u, czy tylko z OFE, czy będzie łamana jakaś emerytura. One będą na tym poziomie. A więc ci, którzy zarabiali przeciętnie, będą mieli emerytury rzędu 1000 złotych, ale ci, którzy prowadzili działalność na własny rachunek, zaledwie około 500 zł. Co to oznacza? Że do każdej takiej emerytury państwo, żeby była przynajmniej minimalna, będzie musiało dokładać na dzisiejsze pieniądze około 300 zł.
Czyli jaki tu jest koszt państwa w tej pierwszej?
Około 11 miliardów rocznie na dzisiejsze pieniądze. Trzeba będzie dołożyć tym 3 milionom ludzi prowadzącym działalność dzisiaj na własny rachunek, ubezpieczającym się na najniższą z możliwych składkę, bo wszyscy to robią, po to, żeby mogli otrzymać najniższe emerytury. Czyli w Polsce będziemy mieli za lat kilkanaście dwie kategorie emerytów. Jedna, która sobie zarobi i odłoży pieniądze na najmniejszą emeryturę i drugą, która sobie na tych pieniędzy nie odłoży i do których państwo będzie musiało dopłacić. W związku z tym, nawet gdyby nie było OFE, ale zostanie ten system, to nadal mamy katastrofę finansów państwa, dlatego, że będziemy mieli kilkanaście milionów ludzi w perspektywie do 2020 roku lub dłużej, tak jest, którzy będą mieli dochody na poziomie minimum. A jeśli minimum, to nie ma popytu, nie ma inwestycji, nie ma wzrostu gospodarczego. Ci z tych elit nie zarobią tyle i nie będą wydawali pieniędzy w Polsce tyle, żeby zachęcić polskie firmy do rozwoju i umożliwić im
piramidzie, prawda? To jest piramida.
Będzie taka piramida, tak.
A ta druga...
Tu mamy emeryturę klasyczną, czyli to jest taka emerytura, w której mamy zagwarantowaną pewną część socjalną. To jest tak jakby z ZUS-u. I tak rzeczywiście dzisiaj wyglądały te emerytury osób urodzonych do końca 48 roku. Że ktoś, kto bardzo dobrze zarabiał, będzie miał emeryturę brutto około 4000 zł. I tak ludzie dzisiaj mają. Dlatego nie mają świadomości, co ich czeka za jakiś czas. bo rzeczywiście jeszcze cały czas jesteśmy w tym systemie przede wszystkim. 755 kobiet dostało tylko emerytury po nowemu. Czyli reszta uciekła.
Przepraszam, czyli ta druga, czyli ta emerytura kapitałowa się nie opłaca nikomu.
Emerytura kapitałowa nie opłaca się państwu.
Państwu
się nie opłaca, bo państwo zbankrutuje ze względu na ogromne koszty zarówno dopłat do minimalnych emerytur, jak i dopłaty do pomocy społecznej.
Bo trzeba będzie dopłacić i tym, i tym.
Dokładnie, dlatego ja uważam, że w ogóle cała dyskusja, czy ma być OFE, czy nie, to jest dyskusja jałowa, bo jeżeli ktoś będzie chciał, to niech sobie OFE ma.
Ale stać nas, pani profesor, na zostawienie OFE całkowicie, wycofanie się z OFE? Jest taka opcja?
Ja myślę, że to ludzie powinni decydować, a nie rząd.
W jaki sposób?
No w taki sposób, że po prostu jeżeli będzie dobrowolność, to albo ludzie przeniosą swoje środki do ZUS-u, albo nie, ale to nie zmienia nam sedna sprawy, że trzeba zastanowić się, w jaki sposób zapobiec, bo to będzie katastrofa cywilizacyjna. To będzie katastrofa cywilizacyjna. Nie chcę... Dlatego, że jeżeli będzie, jak powiedziałam, w tej chwili mamy w systemie zdefiniowanego świadczenia tych ludzi, którzy już są w gruncie rzeczy emerytami, bo większość z nich uciekła na emerytury. Mamy około 15 milionów ludzi, którzy będą w systemie zdefiniowanej składki, przy czym, jak mówię, jeszcze to jest jeden dowód na to, że to było oszustwo od początku do końca, nikt nie powiedział ludziom, że z waszych pieniędzy dostaniecie taki i taki produkt. To były gruszki na wierzbie. Ja nie wyobrażam sobie transakcji, w której ktoś mi mówi, proszę mi dać pieniądze, i ja pytam, a co za to dostanę?
No pokazywane te wczasy, prawda?
No te wczasy pokazywali, ale za reklamę telewizja nie bierze odpowiedzialności. Natomiast nikt nie powiedział, kto to będzie płacił, kiedy będzie płacił, w jakiej formie będzie płacił i ile trzeba będzie dopłacić do tego, żeby ludzie mogli żyć godnie. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że rząd przedstawił zupełnie inne kalkulacje, z których wynika, że nasze emerytury będą wynosiły po 5 000 zł. I one są w cenach stałych zrobione. Tylko ja chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę. I tego nie pokazano. Tam jest stopa zastąpienia. To jest następny slajd, jeśli można pana prosić.
Nazywa się?
To stopa zastąpienia, czyli relacja ale emerytury do wynagrodzenia.
Stopa
zastąpienia. To jest kolejny slajd z tego cyklu.
Tak?
Tam jest stopa zastąpienia na poziomie 30%. Z tych moich wyliczeń, przy założeniu oczywiście stabilnych cen, jak widać ta stopa zastąpienia jest bardzo wysoka, ona jest relatywnie najniższa tutaj.
Cały czas mamy jasno niebieski, to jest
Niebieska
można powiedzieć ta klasyczna.
Tak, a to jest ta wyższa, to jest zawsze ta klasyczna, bo ona jest w ogóle wyższa z natury, bo ona ma tą część socjalną, która jest dla wszystkich jednakowa i oczywiście jest relatywnie mniejsza dla ludzi dobrze uposażonych. A większe znaczenie ma, nawet największe znaczenie ma dla tych, którzy mają grosze. I teraz o co tutaj chodzi? Rząd jak przedstawił swoje wyliczenia, to on mówił o tym, że stopa zastąpienia będzie na poziomie 30%, ale emerytury będą rzędu w dzisiejszych cenach, to jest istotne, 5 000 zł. To znaczy, że rząd przewiduje, że za 20 lat w Polsce przeciętne wynagrodzenie w dzisiejszych cenach będzie wynosiło 16 000 zł. Czy państwo zdajecie sobie sprawę, co to znaczy 16 000 miesięcznie,
przeciętne,
kiedy dzisiaj przeciętne wynagrodzenie dla celów emerytalnych wynosi 2823 zł. Jakim cudem uda się w ciągu 20 lat podnieść tak wynagrodzenie, jeśli, ja pokazywałam na początku, całe PKB, które przez 20 lat wypracowywaliśmy w bardzo sprzyjających warunkach, wzrosło nam dwukrotnie, a wynagrodzenia rosną zawsze znacznie wolniej niż wzrost gospodarczy.
To jest
w ogóle jakieś absurdalne wyliczenie. Ja nie rozumiem, jak można było coś takiego przygotować i na jakich podstawach to zostało zrobione. Bo jeżeli ja mam emeryturę 5 000 zł przy stopie zastąpienia 30%, to z tego wynika, że ja będę zarabiała za 20 lat 15 000. Wobec tego jaką będzie miało dynamikę polskie PKB? Chyba dynamikę taką jak w tej chwili ta sonda, która leci na Marsa. Bo ja nie bardzo sobie wyobrażam, żeby jakikolwiek ekonomista mógł sobie wyobrazić takie tempo wzrostu PKB. Bo w takim razie tempo wzrostu PKB by musiało wynosić, no nie wiem... 15 razy musiałoby to PKB nam wzrosnąć na mieszkańca. Nie wiem, ja sobie nie jestem w stanie w ogóle tego wyobrazić.
Skoro dwa razy jest już sukcesem.
To jest jakaś fikcja zupełna, nie wiem po co zresztą, serwowana polskiemu społeczeństwu i co chciano przez to osiągnąć. Być może to jest z tego cyklu właśnie tych palm, prawda, i tych drinków, które będą starcy pili. Ja chcę powiedzieć jedno. Jeżeli będzie utrzymany ten system, który jest, a więc system zdefiniowanej składki, to polscy emeryci stracą to, co jest dorobkiem ich życia. Stracą swoje mieszkania. Dlatego, że już teraz wchodzą firmy, które oferują biedakom wykup mieszkania za emeryturę. Samo rozwiązanie w sobie jest dobre. Dlatego, że jeżeli jest to osoba samotna, nie ma komu zostawić tego mieszkania, a chciałaby troszkę mieć lepszą opiekę na starość, proszę bardzo. Natomiast jest zupełnie czymś innym wymuszanie na tym, na ludziach, żeby to robili. Bo jeśli będzie przeciętna emerytura, a taka będzie na poziomie 600 zł, na dzisiejsze pieniądze 600 zł netto, bo brutto ona będzie troszkę wyższa, no to ja się pytam, jaki będzie sens i jaki będzie cel oddawania tych mieszkań. Będziemy je oddawać za bezcen, po prostu po to, żeby przeżyć.
Jedyny dorobek, jak pani
jedyny
mówiła,
dorobek życia, jaki ci ludzie mają.
Mieszkania i dzieci, to są
nie,
to
no
są
tak, ale dzieci, nie utrzymają przecież tych starych rodziców, bo sami nie będą mieli pieniędzy prawdopodobnie, chyba, nie, tak. Będą mieli swoje dzieci i swoje problemy. Zawsze umowa pokoleniowa mówiła o tym. Rodzice mają obowiązek wychować dzieci, ale dzieci mają obowiązek świadczyć na rzecz rodziców, kiedy oni pracować nie mogą. I wielką zdobyczą społeczną było to, że te kwestie zostały uregulowane prawnie, że mieliśmy system emerytalny, a w tej chwili go nie mamy. I to, co zostało wprowadzone, spowoduje, że będzie całkowity demontaż finansów publicznych i finansów państwa. Oczywiście można by mówić jeszcze dużo
właśnie, panie profesor,
o zagrożeniach
ja bym
w innych
prosił,
sferach.
W radiu przejdziemy, bo może damy szansę jeszcze telewizją, żeby się dotelefonowali. Mamy czas, już płynie szybko. Ale jeszcze jedno pytanie, jeszcze takie jakby podsumowanie tych minut. Czyli gdzie jesteśmy? W jakim stanie jest państwo? I co teraz, mamy ten gorący rok, przed nami wybory, a więc też jakaś jest, no trudno o tym nie mówić, bo przy wyborach też się decyduje kierunek polityki finansowej państwa i tak dalej. Więc czy jest, no co trzeba zrobić, żeby uratować, żeby zatrzymać?
Wydaje mi się, że pierwszy krok został zrobiony jednak. Był to bardzo odważny krok, dlatego że decyzja o tym, żeby wstrzymać strumień pieniędzy, który szedł do OFE, tak szeroki strumień, została podjęta. I całe szczęście, bo być może dzięki temu trochę się powstrzyma na krótki czas deficyt,
dalej?
Ale co dalej?
To jest tylko
a dalej
atak
trzeba,
serca, więc zatrzymanie pracy.
Tak, dokładnie to jest reanimacja, ale nie wiadomo jeszcze, co będzie dalej. Dalej trzeba będzie prawdopodobnie zastanowić się bardzo dokładnie, po pierwsze wytłumaczyć społeczeństwu, że zostało oszukane. Dlatego, że większa część, zwłaszcza młodych ludzi, nie rozumie, na czym w ogóle polegał system emerytalny i że to, co zrobił rząd, rzeczywiście ratuje, może nie tyle emerytury w przyszłości, no bo trudno powiedzieć, jak one będą.
Młodzi ludzie byli dziećmi wtedy, albo jeszcze na świecie nie było. Nawet.
To na pewno, ale oni przede wszystkim nie wiedzą. Ja myślę, że w ogóle większość polskiego społeczeństwa nie rozumie, na czym polega emerytura. Na czym polegają ubezpieczenia. A przecież ubezpieczenia emerytalne niczym się nie różnią od ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Jeżeli ja się ubezpieczam od odpowiedzialności cywilnej za wypadki, które mogę spowodować jako kierowca, to też mam indywidualne konto. Ale te pieniądze nie są moje. Te pieniądze są ofiary wypadku. I to niekoniecznie tego, na szczęście, który ja bym spowodowała, bo mam nadzieję, że nie. Tego, który ktoś zrobił. To samo jest w emeryturach. I nie było powodu, żeby to ruszać i żeby to zmieniać w taki, powiedziałabym, drastyczny sposób, no bo w tej chwili mamy sytuację bardzo trudną.
Taka logika, że ja się ubezpieczyłem tak, że mogę teraz wjeżdżać w każdy samochód.
Dokładnie,
patrząc,
no prawda. Ale to wtedy ubezpieczyciel powie, przepraszam bardzo, ale to była szkoda zawiniona i jeżeli zawiniona szkoda, ja nie ponoszę odpowiedzialności.
A w przypadku OFE?
A w przypadku OFE to było jeszcze coś gorszego, dlatego że jak mówię, tu wykorzystano brak wiedzy o rynku finansowym i wykorzystano po prostu metody oszustwa zwykłego, żeby przekonać ludzi do tego systemu.
Tak, drodzy Państwo, przypomnę, rozmawiamy dzisiaj w telewizji Trwam gość, który będzie także w Radiu Maryja po 21.40. Pani profesor Grażyna Ancyparowicz, dyrektor Departamentu Finansów GUS, ekspert finansowy i mamy już telefon w telewizji Trwam. Bardzo prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże. Witam serdecznie, panie profesor. Jestem szczęśliwa, że słyszę to, co od dawna przypuszczałam.
A kto mówi i skąd?
Elżbieta z Poznania. Co mi intuicja moja kobieca podpowiadała, że nie można ufać czemuś takiemu jak OFE, ponieważ nie wiadomo, co się kryje za tym, kto się za tym kryje i za ile, proszę pani. Dlatego nigdy tylko OFE, OFE, ale kto to jest, co to jest i co robi, i jak zarabia, jak pomnaża pieniądze i za ile pomnaża te pieniądze, to już my nic nie wiemy. Poza tym doświadczenie moje życiowe mówi, że żadna z instytucji tak do końca nie jest wiarygodna. To dotyczy ubezpieczeń, proszę pani, na dzieci, jakie mieliśmy w PRL-u. 18 lat się składało pieniądze, potem moje dziecko dostało 6 zł po denominacji, potem książeczki mieszkaniowe, strasznie zostaliśmy oszukani, ja również, książeczki samochodowe, także bez przerwy nas wszyscy oszukują. Ci ludzie są po prostu niewiarygodni, wszystkie instytucje, PZU również, mam też przykre doświadczenia z ubezpieczeniem, musiałam się targować z tą instytucją, która wypłacić mi chciała po wielu latach ubezpieczenia tyle, że nawet nie mogłabym trumny kupić, więc ja jestem osobiście bardzo nieufna, bardzo i po prostu nie ufam tym instytucjom i nie pozwoliłabym sobie dzisiaj, jestem emerytką już dzisiaj, na to, żeby mi ktoś przymusił do jakiegoś filaru jednego, drugiego, trzeciego czy piątego. Po prostu te instytucje są niewiarygodne. Ale prosiłabym tylko panią profesor o odpowiedź, kto to jest te OFE? Kto to jest? Co to są za instytucje? Kto za nimi stoi i ile zarabia na nas? Może tyle. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy pani Elżbieto. Bardzo proszę.
Kto za nimi stoi? No w tej chwili stoją amerykańskie i inne zachodnie korporacje finansowe, które są udziałowcami.
Państwowe czy prywatne?
No one wszystkie są prywatne, dlatego że zazwyczaj rynki finansowe są zdominowane przez prywatne korporacje. Ponadto, jeżeli chcielibyśmy szczegółowo prześledzić, to są spółki akcyjne, nie mówię o samych funduszach, ale o towarzystwach, które nimi zarządzają i one są zobligowane do publikowania raportów o sobie. Więc można dokładnie śledzić, jak one się też zmieniały, prawda, jak Polaków przekazywano zupełnie jak chłopów pańszczyźnianych z jednego funduszu do drugiego. Dlatego, że tych funduszy było na początku 21 czy tam 24, już nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie wiem, że w tej chwili mamy ich 14, a 13 gdzieś zniknęło. Natomiast aktywa ich zostały przejęte przez inne fundusze. Czyli jeżeli ktoś już został przypisany do funduszu, to tak jak chłop przypisany do ziemi, ewentualnie mógł się wykupić za drogie pieniądze i zmienić sobie na inny fundusz. Ja rozumiem pani rozgoryczenie, to znaczy wydaje mi się, że są jakby dwie kwestie. Nie można tego tak całkowicie jednak stawiać znaku równości pomiędzy wszystkimi instytucjami finansowymi a OFE. Otóż to, co się stało przy transformacji ustrojowej, no to była cena, którą zapłaciło polskie społeczeństwo za szokową terapię pana Balcerowicza, który w zamian został wykreowany na głównego guru polskiej ekonomii. Prawda? Jeżeli pan Balcerowicz coś powie, to wszyscy padają plackiem, no bo nie ma mądrzejszego, on jest najmądrzejszy z całej wioski i wszyscy powinni absolutnie podzielać poglądy pana Balcerowicza, bo jeśli nie, to są zaściankowi i w ogóle nie warto z nimi dyskutować.
To była dyskusja, prawda, między
dwoma. Tak, pan Balcerowicz ma rację, ma zawsze rację, ma rację nawet wtedy, kiedy nie ma racji, ponieważ on jest bardzo dobrze wyedukowany i nie możemy tutaj w ogóle do niego się równać. Ale gdybyśmy już nie byli tutaj tacy złośliwi, bo oczywiście powiedziałam to ironicznie, ponieważ mam bardzo negatywny pogląd na całą tę terapię szokową i na to, że nie liczymy się będąc przedstawicielami władzy, prawda, wybranymi przez społeczeństwo i utrzymywanymi przez to społeczeństwo, a w taką rolę wtedy pełnił. Nie możemy lekceważyć ludzi, którzy nas wybrali, postawili w zaufaniu, że będziemy rządzili dobrze i dobrze pełnili funkcję państwa względem tego społeczeństwa. Ale jak mówię, to co się stało, to były koszty transformacji i ja myślę, że utrata oszczędności całego życia to był wysoki koszt, ale utrata źródeł utrzymania, która dotknęła wielu milionów Polaków, to był jeszcze wyższy koszt. I do dzisiaj tego kosztu nie możemy spłacić. Rosną kolejne pokolenia ludzi, którzy są uzależnieni od pomocy społecznej. Ludzi, którzy nie widzą przed sobą żadnych perspektyw, a konsekwencją jest również rozwój szarej strefy, prawda, przestępczości i tak dalej. I to niestety jest. Ale nie wolno wylewać dziecka razem z kopielą. Jednak instytucje finansowe, cywilizowane instytucje finansowe, do których ja nie zaliczam OFE, stosują zasadę bardzo dokładnego, dyrektywa Unii Europejskiej to nakazuje, informowania klientów o rodzaju ryzyka. W związku z tym, jeżeli ktoś rzeczywiście chce podjąć świadomie to ryzyko, nie można mu tego zabraniać. Czym innym jest natomiast zmuszanie ludzi do przekazywania swoich pieniędzy do jakiejś dziwacznej instytucji.
Albo, albo, bo jeżeli nie, to na was wylosujemy. Nawet była tam forma, prawda, to już było nieważne, jeżeli nie wybierze, to i tak cię wylosujemy jakoś tam.
No bo OFE, powiedziałam, OFE potraktowało Polaków jak kiedyś chłopów pańszczyźnianych się traktowało, prawda? Przecież to był ciemny naród i w związku z tym można z nimi robić wszystko, co się chce i to się udało.
Kolejny telefon w naszym programie w telewizji Trwam. Proszę bardzo, słuchamy.
Cześć Boże, mówi Anna z Niemiec. Ja chciałabym takie konkretne pytanie zadać do pani profesor. Ja przez 23 lata pracowałam w Polsce za pół darmo w charakterze pielęgniarki. Od 10 lat mieszkam w Niemczech i dostałam w 2008 roku z ZUS-u takie pismo. Ja co prawda dzwoniłam raz do infolinii ZUS-owskiej, ale nie uzyskałam jakiejś takiej autorytatywnej odpowiedzi i zostawiłam to, ponieważ jeszcze nie mam wieku emerytalnego. Mam takie pytanie. Jest w pierwszym punkcie zwaloryzowane, tak pisze ZUS do mnie, zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne w kwocie 827,20. Co to jest? Czy to jest moja przyszła, to jest pierwsze pytanie, moja przyszła emerytura i drugie pytanie, zwaloryzowany kapitał początkowy w kwocie, i tutaj jest większa kwota, 175,159,33. Czy to jest cała kwota, którą ja mam na swoim koncie emerytalnym?
Tak, to jest cała kwota, po prostu trzeba te dwie kwoty do siebie dodać i podzielić to, no powiedzmy, przez 226 miesięcy i z tego wyjdzie emerytura. W ogóle, jeżeli państwo chcecie zobaczyć, jakie będziecie mieli emerytury w systemie właśnie tym kapitałowym, bo ja system ZUS-owski też nazywam kapitałowym, bo taką masz emeryturę, jak odłożyłeś kapitał, to po prostu wystarczy wziąć informację z ZUS-u, którą każdy dostaje w grudniu zazwyczaj, i podzielić mniej więcej przez oczekiwaną długość życia. No niech to nawet nie będzie 226 miesięcy, niech to będzie 200 miesięcy. Ja właśnie w taki sposób wyliczałam te emerytury hipotetyczne, które mieliśmy tutaj. Tak, to właśnie jest taka emerytura, dlatego jak powiedziałam, większość Polaków w ogóle będzie miała emerytury na poziomie 200-300 zł wypracowane, a resztę będzie musiało dokładać państwo, jeśli spełnią warunki do emerytury, czyli wiek emerytalny i staż pracy.
A jeśli nie, to co
będzie? A jeśli nie, to rady... będzie pomoc społeczna, 20 zł, 30 zł,
pomoc społeczna,
bilet kredytowy, prawda, tego typu rzeczy. No jak nie, no to trudno mi powiedzieć, co będzie, dlatego że nie tylko ja, ale wielu innych ekonomistów, którym leży na sercu los Polaków, pisze o różnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć i naprawdę nie chciałabym kogo tutaj straszyć, że tak będzie, bo mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, że ktoś się opamięta kiedyś.
Czy ja dobrze zrozumiałam, te dwie kwoty, które podałam, dodać i podzielić przez ile?
I podzielić przez, powiedzmy, 200 na okrągło.
Przez 200.
Przez 200, bo to są miesiące. I to jest mniej więcej, to w przybliżeniu więcej, będzie miesięczna, tak, no, kwota emerytury, jaką pani ma w tej chwili wypracowaną w Polsce.
Tak, to co pani...
A pani
czyli jeżeli to jest 170 tysięcy...
A ile procent od brutto jeszcze kto trzeba odjąć?
No mniej więcej 20%, jeżeli będzie utrzymana taka skala podatkowa, bo to najniższa wchodzi w grę, to jest 18% i powiedzmy tam niecałe 2% tego podatku swoistego, jakim jest składka na ubezpieczenia zdrowotne w tej części, którą finansujemy ją sami, która nie jest odejmowana od podatku, więc jest niecałe 20%. Także 170 tysięcy, jeżeli pani zechce sobie policzyć przez 200, to będzie pani miała mniej więcej obraz, jaka to jest emerytura. Zresztą emerytury z OFE też są oszałamiające, bo netto to jest mniej więcej od 20 do jakichś 80 paru złotych. Tylko że dostało je tylko 755 kobiet. W związku z tym, kogo obchodzi los 755 kobiet? Nikogo. Dopiero jak będzie ich miliony. I to nie kobiet, ale mężczyzn. A no to wtedy może się ktoś tym zainteresuje.
Tak jest, pani Anno.
Dziękuję ślicznie, pani profesor, z panem Bogiem.
Dziękujemy pani Anno, z panem Bogiem. Także, pani profesor, możemy powiedzieć, że tych zadowolonych będzie bardzo mała garstka, jeśli chodzi o przekrój całego społeczeństwa, prawda? Przyszłości.
Nikt nie będzie zadowolony, dlatego że my po prostu...
Ta minimalna część...
Nie ma takiej możliwości. Jest takie powiedzenie, ja się kiedyś zajmowałam trzecim światem. I jest takie powiedzenie, które się sprawdza. Dlaczego kraj jest biedny? Bo jest biedny. A dlaczego jest biedny? Bo ludzie są biedni.
Czyli też takie było powiedzenie, że pięciu biedaków nie stworzy bogacza, prawda?
No i to jest prawda. I tak w Polsce będzie, bo my nie jesteśmy bogatym narodem, ale mielibyśmy szansę, żeby się rozwijać normalnie, gdyby było trochę więcej pieniędzy, chociażby na inwestycje w infrastrukturę, w inwestycje tego typu, jak teraz były bardzo potrzebne, związane z ochroną przeciwpowodziową. Na nic nie ma pieniędzy, no. Dlatego nawet jeżeli to są pieniądze z Unii Europejskiej, nie są wykorzystywane należycie, bo my nie mamy własnych, my mamy 5% udziału wydatków majątkowych, czyli te, które idą faktycznie na inwestycje w naszym budżecie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu cały czas jesteśmy pod kreską, bo pompujemy niesamowite pieniądze na właśnie emerytury i renty dla tych osób, które już nabyły uprawnień. Nie bardzo sobie wyobrażam, bo i takie głosy się rozlegają, to pan Mordasewicz i spółka są tutaj bardzo aktywni, żeby dać Polakom po 700 zł i niech siedzą cicho. Czyli ja chcę powiedzieć tutaj, że jeśli dalej będzie to, co jest, to za kilka lat, kilkanaście, dojdziemy do tego, że będą odebrane uprawnienia nabyte. I ci ludzie, którzy dzisiaj w tej grupie są, ja pokazywałam, jak wygląda emerytura ta klasyczna, bo większość polskiego społeczeństwa, polskich emerytów uciekła przed emeryturą kapitałową. Jeszcze nadal ona będzie częściowo taka łamana do 2013 roku włącznie. Uciekła po prostu i dlatego mieliśmy takie ogromne przyrosty emerytów, między innymi w 2008 roku i 2009, chociaż to jeszcze coś innego zaważyło. Ale jeśli będzie tak dalej i nie będzie pieniędzy i państwo będzie musiało ogłosić moratorium na długi, to OFE też nic nie będą miały, bo one mają obligacje. A pomysły, żeby OFE inwestowały 220 miliardów, mają w tej chwili w portfelu, żeby OFE inwestowały pieniądze na giełdzie, są chore. Jak można sobie wyobrazić, że przy giełdzie, która ma w tej chwili kapitalizację 800 miliardów, ja wpakuję 220 miliardów, to przecież tego nie wytrzyma żadna instytucja. To jest mniej więcej tak jakby jakiś gigantyczny balon, prawda, starać się nadmuchać. Przecież on musi pęknąć, tak samo jak pękły finanse światowe. Wypanowało nam w ciągu roku 16 bilionów dolarów i nawet nikt tego specjalnie nie zauważył. Znaczy? 16, no jak był kryzys ostatni finansowy, bo jeżeli się i pieniądz jest zobowiązaniem. Jeżeli on tych zobowiązań jest tyle, ile trzeba, to pieniądz przypomina taki deszcz w rolnictwie, prawda? Jeżeli jest go tyle, ile trzeba, nawet troszeczkę bardziej może niż trzeba, żeby popadało, to nam się pięknie wszystko rozwija. Natomiast jeżeli nie ma pieniądza, prawda, tego pośrednika w wymianie, to się robi susza, spękana ziemia, tak jak mieliśmy w Afryce i jest głód. Ale jeszcze gorzej, i tego doświadczyli również Polacy, jest wtedy, kiedy tej wody, czy tego deszczu jest za dużo, bo wtedy się robi powódź i wszystko gnije. I polskie finanse gniją w tej chwili. Taka jest prawda.
Czyli za dużo jest czego?
Za dużo jest długu, bośmy przecież kreacja pieniądza następuje w momencie udzielenia pożyczki. Wtedy jest to kreacja pieniądza. To jest znowu osobny temat, bardzo ciekawy, ale to się nazywa kreacją pieniądza.
Ja dziękuję za ten czas w Telewizji Trwam. Myślę, że telewizji Trwam się apetyty obudziły na te tematy bardzo ważne i kończymy w taki sposób, no dosyć, że powiem, smutną konstatacją, jeśli chodzi o przyszłość. Mi się wydaje, że jeszcze będziemy o tych tematach mówić nie tylko dzisiaj, ale w następnych tygodniach. Póki co dziękuję pani profesor Grażynie Ancyparowicz, dyrektorowi Departamentu Finansów GUS, niezależnemu ekspertowi, i zapraszam do Radia Maryja po 21.40 na drugą część rozmów już ze słuchaczami Radia Maryja. Dziękuję bardzo pani profesor i zapraszamy.
Dziękuję.